Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Duchowość i psychologia. Zaprasza Anna Malec.
Witamy w audycji Duchowość i psychologia. Przy mikrofonie Anna Malec, a ze mną w studiu dr Maciej Barczętewicz z Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej imienia Jana Pawła II w Lublinie. Witam panie doktorze.
Witam państwa, witam. Dzień dobry.
I Agnieszka Pisula z Fundacji Twórcza Kobieta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy w audycji Duchowość i psychologia o różnych aspektach poronień i w związku z tym o tym, jak małżeństwa, jak rodziny mogą sobie z tą sytuacją poradzić. A dzisiaj panie doktorze chcielibyśmy zapytać o to, czy naprotechnologia jest rzeczywiście rozwiązaniem dla tych osób, które mają problem z zajściem w ciążę, które nie mogą mieć dzieci. Jest taki moment w sytuacji w życiu małżonków, kiedy po prostu traci się nadzieję w momencie, kiedy nie mogą zajść w ciążę, kiedy mają ten problem. Czy naprotechnologia może być takim światłem, które mówi, że nadzieja jeszcze jest?
Myślę, że zawsze jest problem diagnostyki, czyli dojścia do przyczyny, i naprotechnologia umożliwia tą diagnostykę bardzo dokładną, dokładniejszą niż inne tradycyjne metody stosowane w ginekologii. Zwłaszcza, że coraz częściej idzie się na skróty i właściwie pomija się aspekt etiologii, czyli przyczyn problemu z płodnością, i właściwie wielu lekarzy chce ten problem jakby ominąć, nie szukając przyczyny, tylko próbując dostarczyć potomstwo dla małżeństwa z metodami na zasadzie takiego bypassu, obejścia problemu, czyli czy to będzie inseminacja, czy to będzie procedura in vitro. Natomiast naprotechnologia zachowuje się tak jak prawdziwa medycyna, czyli mamy postawić diagnozę, zgodnie z diagnozą leczyć przyczynowo.
Pan doktor założył w Lublinie Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej. Dużo osób rzeczywiście decyduje się na tą metodę. Czy to jest tak, bo społecznie jest tak, że to jest metoda, która ma taką opinię, że nie jest skuteczna, prawda? Że in vitro to jest skuteczność, naprotechnologia to dla katolików, tak? Metoda dla katolików.
Na pewno te świadome osoby, które w jakiś sposób przeżywają swoją wiarę i szukają jakby działania zgodnego z nauką Kościoła katolickiego, przychodzą i one stanowią jakieś gro pacjentów, ale przychodzą również pacjenci, którzy korzystali już ze wszystkich dostępnych metod i wobec niepowodzeń przychodzą też do nas jako do ostatniej deski ratunku. Ja nigdy nie wiem, które z małżeństw, które siada przede mną danego dnia w gabinecie, urodzi dzieci, a które nie. Natomiast faktycznie, kiedy robimy badania statystyczne, chociażby z tych 5 lat funkcjonowania naszej przychodni, bo właśnie 5 lat minęło, widzimy, że jest to około 50% spośród tych, którzy przychodzą i którzy przejdą przez cały program leczenia, który trwa od 18 do 24 miesięcy. Oczywiście zależnie od przyczyn, ale leczymy wszystkie przyczyny niepłodności, czyli czynnik męski, i endometriozę i problemy z drożnością jajowodów. Wszystkie te, które są wymieniane przez wielu ginekologów jako niemożliwe do leczenia przez tradycyjne sposoby medyczne, czy leczenie chirurgiczne, czy leczenie farmakologiczne, to wszystko ma sens i widzimy, że są po prostu dzieci, które się rodzą. Badanie retrospektywne, które robiliśmy, ono objęło około 850 par małżeńskich, także myślę, że dosyć dużo z tych, którzy się zgłaszają.
Panie doktorze, rozmawiając z kobietami, które straciły dziecko po poranieniach, właśnie w nich jest to wygaszanie nadziei, tak? Jest ten proces żałoby. I teraz pytanie, kiedy w takim razie mówi się o nawykowym poronieniu, czy nawykowych poronieniach, to po pierwsze, a po drugie, kiedy takie osoby, które doświadczają poronienia, powinny zasięgnąć porady u naprotechnologa?
Sytuacja poronień jest zawsze bardzo trudna i to jest ogromna trauma szczególnie dla kobiety, ale całe małżeństwo, bardzo często widzę, że przeżywa to bardzo mocno i wiele osób wycofuje się w pewnym momencie, skoro jest jedno, drugie, trzecie poronienie, to lepiej już w ogóle nie próbować zachodzić w ciąży, skoro ma to kończyć się utratą tego dziecka. Ja myślę, że powinienem wyjść od takiego doświadczenia osobistego, bo my jako rodzina mamy dzisiaj 11 dzieci i jakby to jest jakby podsumowanie tych 28 lat naszego małżeństwa, ale mieliśmy bardzo konkretne problemy. Dokładnie po urodzeniu pierwszego dziecka moja żona 3 razy po kolei poroniła. I mieliśmy poważne doświadczenie, takie medyczne. W tym momencie zaproponowano nam adopcję dziecka. To oczywiście była dosyć bardziej rozbudowany problem, ale zdecydowaliśmy się na adopcję. W tym samym roku, kiedy adoptowaliśmy córkę, urodził się nam kolejny syn i następnie mamy dzisiaj tych dzieci 11. Także widzimy, że zawsze w każdej historii jest jakiś plan Pana Boga, który my możemy gdzieś tam wchodzić, zgadzać się, nawet nie projektując. Natomiast też ważne jest to, żeby mieć tą pełną świadomość, że każde życie, nawet to krótkie, ono wchodzi w perspektywie życia wiecznego. I również te dzieci, które żyły tak krótko, one również mają ten wymiar życia wiecznego, dlatego te wszystkie doświadczenia poronienia nie są bezsensowne i na darmo, tylko jeżeli w tej perspektywie wiary to zaczynamy rozumieć, to wtedy no, możemy szukać inaczej. Natomiast w aspekcie czysto medycznym widzę po prostu, że należy szukać. Należy szukać i te kobiety, które prowadzą obserwacje, czy to w metodzie objawowo-termicznej, czy to w modelu Creighton, który oczywiście ja polecam jako taki najbardziej skuteczny diagnostycznie i później terapeutycznie, można jakby ryzyko poronienia wyczytać z karty już przed pierwszą ciążą. Czyli możemy interweniować jakby profilaktycznie, widząc nieprawidłowości w karcie. Robimy badania hormonalne i jeżeli te badania hormonalne potwierdzają nam te wnioski, które wynikają z prowadzenia obserwacji, możemy wtedy zapobiegać poronieniom. No i oczywiście, jeżeli zgłasza się do nas małżeństwo, które już doświadczyło jednego poronienia, wtedy zwykle proponujemy taką minimalną diagnostykę, podstawowe badania hormonalne plus obserwacje w karcie obserwacji. Natomiast jeżeli to jest po 2, po 3 poronieniach, wtedy tą diagnostykę pogłębiamy w kierunku zespołu antyfosfolipidowego, w kierunku badań kariotypu małżonków. No, wtedy ta diagnostyka jest dokładniejsza. No, mamy pacjentki, które zgłaszają się nas po 3, po 4, po 5 poronieniach i widzę, że jakby dobrze szukając przyczyny i też stosując leczenie proponowane przez naprotechnologię, przez profesora Hilgersa, czy przez doktora Boyla z Irlandii, to tam, gdzie się uczyliśmy tego, jak to stosować, no, dają naprawdę zdumiewająco dobre efekty w sensie medycznym.
Naprotechnologia, z tego co pan doktor mówi, jest ewidentnie związana z nadzieją. To nie jest rzeczywistość oderwana od całości człowieka, prawda? To nie jest tylko rzeczywistość medyczna.
Ja myślę, że nikt z nas nie może sobie podzielić, tak jak nie możemy podzielić pacjenta na głowę, brzuch i nogi, i tak samo nie możemy oddzielać aspektu naszego życia, w sensie aspektu duchowego, psychologicznego, somatycznego.
Choć to wszystko podejście holistyczne wcale nie jest w medycynie popularne.
Wszystko jest powiązane, ale no na końcu siada przede mną jednostka chorobowa, tylko siadają przede mną ludzie, którzy mają swoją historię, którzy mają swoje doświadczenia, którzy mają swoje cierpienie. I na końcu ja widzę, że nawet ten czas, który jakby nie jest uwieńczony sukcesem, ten 12 miesięcy, 18 czy 24 miesiące spotkań z tymi pacjentami, zawsze proponuję małżeństwu, żeby też traktować jako czas pewnego rozeznawania faktów. Czyli musimy zobaczyć na końcu, jaka jest wola Pana Boga wobec naszego życia. Nie jest tak, że wszyscy urodzimy dzieci. Nie jest tak, że uda nam się pomóc wszystkim. Na pewno nie. Ja nie wiem, komu się uda pomóc, komu się nie uda pomóc. Natomiast wiem, że dla każdego z tych małżeństw, które przede mną siada, Pan Bóg ma dobry plan na ich życie. i że chce, żeby oni byli szczęśliwym małżeństwem, żeby zrealizowali swoje powołanie małżeńskie jako życie w miłości i jedności i ofiarowywanie tej miłości innym. W jakiej formie, to oni muszą to odnaleźć. Jakby ten plan już jest, tylko jest kwestia odnalezienia tej konkretnej sytuacji, jaka dotyczy tego konkretnego małżeństwa. Natomiast to, co robimy w aspekcie medycznym, w jaki sposób pomaga. Natomiast tą nadzieją taką prawdziwą nie jest to, że urodzimy dzieci. Tą nadzieją taką prawdziwą, że nasze życie ma sens, dlatego że Pan Bóg nas kocha i ma dobry plan na nasze życie. I to jest prawdziwa nadzieja. Natomiast często przywiązujemy się do pewnych celów cząstkowych. Nie? Chcę mieć dziecko. Mhm. Natomiast zapominamy o tym, że dziecko jest darem od Pana Boga. I to nie jest... zderza się czasem ta rzeczywistość z pewnym murem i są małżeństwa, które stają wobec muru i w pewnym momencie mówimy, że głową się tego muru nie da przebić. Także stajemy też często, bo powiedzmy w połowie przypadków wobec sytuacji, kiedy ja w pewnym momencie mówię, że nie mogę Państwu nic więcej zaproponować.
Mhm. I co wtedy? Jakie są reakcje?
Zwykle, tak jak powiedziałem, to jest proces, który dojrzewa w małżeństwie. Także oni często mówią, my już od jakiegoś czasu myślimy o tym, żeby zakończyć to leczenie, że szukamy innych rozwiązań. Zrobiliśmy szkolenie jako rodzina zastępcza, zrobiliśmy szkolenie w sensie kursu adopcyjnego. Tego typu rozwiązania, chociaż nie wszyscy, bo ja absolutnie nie jestem za tym, żeby każdemu, kto nie może urodzić dziecka w sposób naturalny, proponować adopcję czy rodzinę zastępczą, bo to też uważam, że to jest bardzo indywidualne powołanie konkretne dla konkretnej pary małżeńskiej, dla konkretnych ludzi, a nie jakiś klucz wytrych dla każdego. Także to nie da się w związku z tym tak głębokiego, intymnego problemu jakby rozdzielać na tylko czysto aspekt fizyczny, medyczny, czysto aspekt psychologiczny, albo jeżeli nie patrzy się o tym wymiarze duchowym, bo to są za głębokie problemy dotyczące życia ludzkiego, żeby je spłycać.
Czyli panie doktorze, pan uprawia także w gabinecie ewangelizację.
Ewangelizację. Może nie... Ja po prostu dzielę się swoim doświadczeniem i to jest wszystko, co czuję się w obowiązku mówić, nie? Natomiast na pewno nie w sensie propagandy. I ja też jestem daleki od wszelkiej propagandy w kierunku właśnie naprotechnologii. Czasem denerwują mnie te różne publikacje, które są takie hurra optymistyczne, bo to też na końcu szkodzi, nie? Musimy stać na gruncie pewnych realnych faktów i możliwości, które pokazują się potem w badaniach naukowych, ale zbyt wielka propaganda czy entuzjazm też na końcu jest szkodliwy, fałszywy i na końcu jest to czas rozeznawania dla każdego.
Czyli naprotechnologia to jest jedna z dróg nadziei, jak rozumiem. Natomiast przypominają mi się osoby czy małżeństwa, kobiety, które przychodziły do mnie na spotkania. Było w nich to chcenie, ogromne chcenie posiadania dziecka, o którym pan doktor powiedział. Natomiast kiedy ich słuchałam, miałam poczucie tak ascetycznego życia, które prowadzą zarówno kobieta, jak i mężczyzna, że uznawałam, że to nie jest nawet życie, tylko wegetacja. Tak? Wszystko obraca się wokół tego chcenia ogromnego. I teraz, jeżeli mówimy, że naprotechnologia jest jedną z dróg dającą nadzieję w 50%, tak, to wyobrażam sobie, jak wygląda życie takich ludzi, którzy przeszli drogę adopcji, nie decydowali się na posiadanie dziecka, na adoptowanie dziecka i znowu pozostają bez nadziei. Tak? I co dalej? Czy jest w naprotechnologii jeszcze jakaś, albo może poza naprotechnologią jakaś ścieżka, którą...
Ja do końca nie zrozumiałem. Przeszli adopcję?
Tak, przeszli adopcję, nie zdecydowali się na całą ten kurs adopcyjny, nie zdecydowali się na adopcję dziecka, bo w nim było tak ogromne to chcenie, że zawładnęło całym
nasza
życiem.
Nasza nadzieja opiera się na faktach konkretnych. Czyli robimy diagnostykę. Najpierw diagnostykę taką podstawową, czyli prowadzenie obserwacji, później diagnostykę laboratoryjną, potem diagnostykę w postaci badań dodatkowych, ultrasonografia, potem diagnostykę inwazyjną, laparoskopia, histeroskopia, czy sprawdzanie drożności jajowodów i robimy to wszystko w tym etapie medycznym. No i na podstawie tego gdzieś lekarz, analizując fakty, mówi, możemy próbować albo nie. Nie próbujemy, bo ja nie widzę szans w tym momencie i szkoda państwa czasu i pieniędzy na to, żeby w ten program wchodzić. Natomiast no, faktycznie to jest rzadka sytuacja, kiedy ja mogę powiedzieć, że nie widzę żadnych szans. Także wiele małżeństw, którym już powiedziano, że nie mają szans, przychodzą i szukamy, znajdujemy przyczyny, które można usunąć. Czasem bardzo proste, czasem kwestia jakichś zmian dietetycznych, czasem kwestia jakiegoś prostego leku, który się wprowadza i sytuacja się zmienia i pacjentka wraca po 3 miesiącach i mówi, że ona się czuje zupełnie inaczej. Bo to jest naszym celem, żeby najpierw pomóc w sensie zdrowia somatycznego, czyli pacjent jest leczony z choroby, czyli poprawia się stan zdrowia i wtedy jest szansa na poczęcie w sposób naturalny, dlatego że po prostu płodność jest objawem zdrowia, a brak płodności jest objawem choroby. No i tyle.
Czyli pierwszy etap po na przykład doświadczeniu poronienia, o czym rozmawiamy, to rozpoczęcie chociażby obserwacji, jeżeli ktoś tego nie robił do tej pory.
Ginekolodzy zwykle mówią coś takiego. Albo proszę nic nie robić, za 3 miesiące spróbować, albo proszę przez 5 roku nie zachodzić w ciążę, dają tabletkę antykoncepcyjną w tym czasie i za 5 roku proszę próbować, nic nie robić. Natomiast my nigdy w ten sposób nie proponujemy małżeństwu. Zawsze, nawet po pierwszym poronieniu, chcę mieć przynajmniej podstawową diagnostykę. Jeżeli widzę, że wszystko jest w porządku, wtedy mówimy po 3-4 miesiącach, proszę spróbować. Także ten czas wykorzystujemy po to, żeby pogłębić jakby znajomość sytuacji. Nie? Natomiast jeżeli to jest poważniejszy problem po kilku poronieniach, to wtedy ta diagnostyka. Zresztą najczęściej te pary trafiają do nas już z całym plikiem badań, z całą historią. One są zwykle bardzo dobrze zorientowane w stanie swojego zdrowia i poprzez internet, poprzez porównywanie się z innymi kobietami. Zwykle te teczki z dokumentacją są bardzo grube. Natomiast faktycznie najczęściej jest coś, co jeszcze nie zostało zrobione i co trzeba uzupełnić. Nie? I myślę, że to jesteśmy w stanie zaproponować.
W kontekście nadziei jeszcze, panie doktorze, chciałam zapytać o aspekt społeczny. Dlatego, że niedawno wiemy, o tym weszła ustawa o in vitro.
Że weszła pod obrady.
Weszła pod obrady, tak. Ustawa o in vitro.
Uchwalona.
Czy nie jest to też jakiś element odbierania nadziei małżonkom? Czy to nie jest też tak według pana opinii, że in vitro jako dobry biznes jest przeciwstawiany na protechnologii albo w ogóle jest ona spychana właśnie po to, żeby i na tym zarobić i żeby małżonkowie nie musieli się wysilać za bardzo, bo na protechnologię też kosztuje więcej niż in vitro, można powiedzieć, nie finansowo, ale wysiłkowo.
Znaczy, jest taka mentalność w dzisiejszej cywilizacji, że ma być szybko, łatwo i przyjemnie, nie? I bez konsekwencji, bez problemów, cały czas gdzieś chcemy uciec od krzyża, jakim jest cierpienie, ta historia konkretna. I w związku z tym jakby nie wchodząc w swoją historię, wchodzimy w takie doświadczenia jak in vitro. No i do mnie trafiają też pacjenci po jednym, po dwóch, po trzech, po 5 procedurach in vitro i bardzo często widzę ogromne zniszczenia, jakie to dokonuje. I to nie tylko, czy nawet nie przede wszystkim w aspekcie fizycznym, ale bardziej w tym aspekcie takim psychologicznym i duchowym, nie? To ogromne rozbicie później. Natomiast ja myślę, że jakby opierając się na własnych doświadczeniach, widzę, że jakoś Pan Bóg nas przeprowadzał w naszej rodzinie przez wiele różnych problemów ginekologicznych, położniczych, które w jakiś sposób stały się takim kapitałem dla mnie dzisiaj po 26 latach praktykowania medycyny, nie? Że no pewne rzeczy nie są dla mnie tylko teoretyczne, tylko jest coś, co mieliśmy możliwość przeżyć na własnej skórze, nie? W związku z tym jestem bardzo daleki od osądzania kogokolwiek, kto robił in vitro, kto robił aborcję, kto robił różne rzeczy złe na końcu, dlatego że nie osądzamy grzesznika, tylko osądzamy grzech. Natomiast człowiek, który wszedł w te wszystkie doświadczenia, bardzo głęboko cierpiał, cierpi, będzie cierpiał i faktycznie trzeba mu dać tą nadzieję, że w całej tej historii, na tych krętych drogach naszego życia, Pan Bóg jest w stanie pisać prosto. I że z każdej sytuacji jest jakieś dobre wyjście. Niezależnie od tego, co się wydarzyło wcześniej. Z każdej sytuacji jest dobre wyjście. Jeśli jest możliwe, to proponujemy. Natomiast prawda jest, że w pewnym sensie jest to jakaś ewangelizacja, czyli pokazywanie, że Pan Bóg nas kocha. No, jeżeli ta dobra nowina dociera do człowieka, wtedy nasze życie się diametralnie, optyka tego spojrzenia może zmienić, nie? Tylko kwestia jest na końcu gdzieś spotykania tego w konkretnych faktach, a nie tylko teoretycznie czy na poziomie umysłowym.
A zna Pan szczęśliwe małżeństwa, które nie mają dzieci? Które
tak,
sobie poradziły z tym faktem?
Tak. Mam takich bliskich przyjaciół. To są ludzie w wieku około 80 lat. Niektórzy w różnych zmaganiach i w różnych... Podstawowym powołaniem małżeństwa jest powołanie do miłości i jedności. I to jakby wyczerpuje cały aspekt sakramentu małżeństwa. Miłość i jedność. I ten obraz miłości i jedności ma małżeństwo pokazywać w świecie. I to jest już to, co Pan Bóg przewidział dla sakramentu małżeństwa. Płodność, jakikolwiek ona by się nie przejawiła, czy w sposób właśnie rodzenia dzieci, czy w sposób pomocy innym, czy w jakikolwiek inny sposób płodności, dawania z siebie, jest jakby dodatkiem, jest czymś, co jakby przychodzi ponad to. Mhm. Nie? Jest darem od Pana Boga, że ta płodność jest możliwa, czy w aspekcie fizycznym, czy duchowym, czy jakimkolwiek innym. Natomiast bardzo często małżeństwa przychodzą, szukając płodności po to, żeby leczyć swoje problemy, to jest zawsze bardzo skomplikowane i czasem przychodzi ktoś szukać płodności, patrzymy w kartę, prosimy w karcie na przykład, żeby zaznaczać, kiedy akt małżeński był dokonywany. Ja widzę, przez 6 miesięcy nie było ani jednego znaczka. Mhm. Nie? No i wtedy gdzieś problem jest głęboko nieuleczony w aspekcie miłości i jedności między tymi ludźmi. Natomiast także te aspekty psychologiczne są, przychodzą ludzie bardzo głęboko poranieni. Czasem tą historią gdzieś tam jeszcze z dzieciństwa, która potem ma swoje konsekwencje, nie?
Bardzo się cieszę, że o tym Pan wspomina, o tej jedności małżeńskiej, ponieważ częste jest, że kobiety, jeżeli już zajdą w ciążę, mają dziecko, to małżeństwo niemalże wisi na włosku, tak? Kobieta się tak koncentruje tylko i wyłącznie na dziecku, że zapomina już całkowicie o mężu, o jedności, o budowaniu w ogóle relacji z mężem. I to chcenie przed posiadaniem dziecka obraca się wręcz w obsesję na punkcie dziecka po urodzeniu.
Więc mnie najbardziej cieszy, jak przychodzą do mnie małżeństwa w drugiej, w trzeciej, w ciąży, po leczeniu płodności. Bo czasem jest takie niebezpieczeństwo, nie, że jak uzyskamy już to, co było naszym celem, to już potem za wszelką cenę, żeby tylko nie było więcej dzieci, bo to już i tak nas przerasta. Nie? Także jakby całe życie jest zmaganiem, całe życie jest stawaniem wobec nowych wyzwań. Na dzisiaj to jest wyzwanie na przykład problemu z płodnością czy poronień nawykowych. Jutro to będzie wstawanie w nocy, to będzie niewyspanie, to będzie kompletnie zmieniony obraz życia. Nie? I jakby jest kwestią gdzieś tam naszej dojrzałości, która też jest oczywiście darem, bo to nie jest to, że człowiek sam sobie to wypracowuje, jakąś tam dojrzałość życiową, mądrość życiową. Nie? To jakby faktycznie na każdym etapie człowiek potrzebuje pomocy. Nie? A takich raf kolorowych, na których się małżeństwo może rozbić, jest od samego początku aż po starość bardzo dużo i niebezpieczeństw jest wiele, bo interweniuje ten, który chce dzielić, czyli diabeł. Jego interwencja jest też widoczna wiele razy.
Czyli przede wszystkim szukajmy w Panu Bogu i rozwijajmy swoją duchowość.
Jesteśmy w Radiu Katolickim, także myślę, że nie musimy się wstydzić, żeby o tym mówić. Że faktycznie ten aspekt życia jest gdzieś aspektem takim głębokim i dotyczącym każdego. Żeby nie wiem, jak chciało się to zanegować, człowiek na końcu staje wobec konkretnych faktów cierpienia. Każdy.
I sensu każdy tego człowiek, cierpienia, albo sensu
każdy człowiek staje wobec faktów cierpienia. I musi sobie to w jakiś sposób wytłumaczyć. I tu nie chodzi tylko o to, że wiara w Pana Boga miłującego to jest jakaś ucieczka od rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, to jest tylko kwestia takiej tej głębokiej wiary, takiej jak wiara Abrahama, który przeszedł przez doświadczenie braku potomstwa, ale to doświadczenie braku potomstwa dało mu zupełnie nowy aspekt życia. I to nie chodziło tylko o to, że urodził mu się syn Izaak, bo on później był gotowy i oddać tego syna w ofierze Panu Bogu na górze Moria. Nie, ale jest jakby ta kwestia osobistej relacji między człowiekiem a Panem Bogiem. I to gdzieś porządkuje wszystkie inne relacje, wszystkie inne problemy, nie? Jeżeli taka relacja w ogóle jest. Nie? No bo ja wiem, że Pan Bóg jest. Także to nie jest kwestia, że ja wierzę, że mi rodzice o tym powiedzieli, na religii usłyszałem, tylko czy mam jakąś osobiste spotkanie z Panem Bogiem, na mocy którego, czy na bazie którego doświadczenia, jakby moje życie w jakiś sposób funkcjonuje potem we wszystkich innych aspektach.
I tą myślą kończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Doktor Maciej Barczętewicz z Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej imienia Jana Pawła II w Lublinie i Agnieszka Pisula z Fundacji Twórcza Kobieta byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
Duchowość i psychologia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.